Strefa młodych. Strefa młodych. Na 103 i 106 FM.
Dobry wieczór, Łukasz Brodzik, kłaniam się Państwu bardzo serdecznie. Jak co poniedziałek ruszamy ze strefą młodych i gościmy wprawdzie zdalnie, wprawdzie telefonicznej, ale zawsze młodych, uśmiechniętych ludzi, którzy realizują swoje pasje, zainteresowania. Są w grupach, wspólnotach, ruchach czy stowarzyszeniach, a także w grupach mniej lub bardziej formalnych. No i dzisiaj mamy również młodych ludzi i to są młodzi ludzie, którzy są z jednej strony są w centrum diecezjalnych inicjatyw właśnie naszej diecezji, z drugiej strony też należą do różnych wspólnot, chociażby ruchu Światło Życie, ale myślę, że więcej o tym powiedzą nam dzisiaj oni sami. W tej pierwszej części naszego spotkania jest z nami Katarzyna Pypka. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam wszystkich.
Kasia jest z Zielonej Góry, tak? Dobrze,
tak,
dobrze pamiętam. I Jan Sadowski z Rzepina. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Dobry wieczór.
Trafiłem za pierwszym razem. To od razu mam do Was takie pytanka, żebyście nam trochę naświetlili. Katarzynę mieliśmy już okazję gościć w naszym studio, Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.
Zgadza się, tak.
Tak, a na co dzień studentka, zdaje się.
Na co dzień studentka Uniwersytetu Zielonogórskiego, studiuję właśnie tutaj inżynierię danych, więc ostatnio zdalnie bardzo dużo pracuję, jeśli chodzi o studia.
No, inżynieria danych na dobę koronawirusa to jest chyba coś, co nam wszystkim teraz jest potrzebne.
Zdecydowanie.
I Jan. Jan, jesteś z Rzepina, z ruchu Światło Życie przy parafii tamtejszej działające.
Tak jest, przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Obecnie nie jestem jeszcze studentem, jestem uczniem Rzepińskiego Liceum, maturzystą tegorocznym akurat.
O proszę, no to ci się zdarzyło. To chwilę o tym pewnie zahaczymy, jak to jest w waszym życiu, gdy nagle nauka zostaje przerwana. Ale zanim to chciałem tylko nadmienić, że ci młodzi ludzie są zaangażowani w różne działania w diecezji i nie tylko, i przy swoich parafiach również. I ten koronawirus trochę namieszał chyba wam szyki. Z jednej strony trzeba było odwołać diecezjalne mistrzostwa ministrantów w szachach szybkich, na przykład takie rzeczy się dzieją, drodzy Państwo, w naszej diecezji, ale są też i rekolekcje powołaniowe, jest Liga Ministrancka, która przerwała rozgrywki, miał być Światowy Dzień Młodzieży w Paradyżu, pielgrzymka maturzystów, tutaj Janek, no właśnie, pielgrzymka maturzystów też się nie odbędzie. No i chciałem Was zapytać trochę o to, jak to jest, gdy tak wspólnotowe grupy jak wasze, które właściwie no, wasze spotkania są przede wszystkim we wspólnocie i są systematyczne, nagle zostają przerwane. Jaki to był dla was czas? Jak wy to odbieracie? Bo to już chwilę trwa. Katarzyna.
No to ja myślę, że to nie jest łatwe, bo jakby ja też jestem taką osobą, która bardzo lubi widzieć się z człowiekiem i z nim przebywać. I no, jakby wspólnotą takim cotygodniowym może o tyle jest łatwiej, że spotykamy się po prostu online i to nie jest taki problem. Gorzej jest z tymi wszystkimi wydarzeniami, które były troszeczkę bardziej masowe, czyli te wszystkie wydarzenia czy różne turnieje, które miały się odbyć też jakby w inicjatywie Centrum DDM. Ale jeśli chodzi o takie właśnie rzeczy, co się dzieją co tydzień, to po prostu przenieśliśmy je do internetu i w taki sposób się spotykamy. U mnie w parafii, w której, jakby na terenie, w której mieszkam, czyli Matki Bożej Nieustającej Pomocy, staramy się jak najbardziej zniwelować ten problem, że nie możemy wyjść z domu i wspólnie po prostu przeżywamy ten czas. Normalnie jak we wtorki mamy spotkania, na przykład studentów, mamy taką wspólnotę duszpasterstwa studentów Glina, to właśnie w te wtorki zawsze wieczorem łączymy się na internecie i rozmawiamy i tak samo te spotkania wyglądają, tak naprawdę to samo robimy, jak się wygłupiamy i się śmiejemy, to tak samo to robimy, jak jest czas, żeby się pomodlić i pomedytować Słowo Boże, to też to robimy i tak naprawdę staramy się jak najbardziej przenieść tą normalność naszych spotkań na ten trudny czas, żeby troszeczkę może postarać się zapomnieć o tym, co teraz tutaj dookoła nas jest.
Janie, a jak u ciebie wyglądają te spotkania, które no, siłą rzeczy musiały chyba też się przenieść na grunt internetowy?
Dokładnie tak. Mimo wszystko kontakty międzyludzkie i takie no, rzeczywiste spotkanie twarzą w twarz są bardzo owocne i bardzo potrzebne, ale w obecnym czasie musieliśmy je jakoś zastąpić i właśnie tak jak podobnie mówiła Kasia, przenieśliśmy je do internetu. Tak jak co tydzień mieliśmy w piątki spotkania właśnie Ruchu Światło Życie, gdzie dzieliliśmy się słowem, mieliśmy też trochę zabawy, czy po prostu bycia ze sobą, to teraz no, zostaliśmy zmuszeni de facto do przeniesienia tego do internetu. Ale myślę, że sobie dość dobrze radzimy, bo właśnie co tydzień w piątki grupy spotykają się na dzieleniu się ze sobą słowem, tym co przeżyli przez ten tydzień, jak sobie radzą. I myślę, że to jest też ważne, żeby będąc w trakcie tych właśnie tego czasu, gdzie nie powinno się wychodzić, nie można wychodzić z domu, żeby mieć też kontakt z tym drugim człowiekiem, żeby móc i pośmiać się, ale też porozmawiać na poważne tematy, nie? Żeby wspierać się wzajemnie. I no właśnie udaje się nam to robić przez internet. Grupy się spotykają w piątki raz w tygodniu, a w kadra, czyli właśnie ci, którzy mają prowadzić te spotkania, spotykają się też w trakcie tygodnia, chociażby we wtorki czy w środy, też właśnie na wideokonferencjach i omawiają to, co mają przekazać innym.
Zatrzymajmy się chwilę właśnie na tych waszych grupach. Ja chciałbym, żebyście trochę nam o nich opowiedzieli, bo jeszcze z Rzepina żadnej grupy, czy to świeckiej, czy katolickiej, żadnej innej jeszcze w naszym studiu chyba nie gościliśmy, więc siłą rzeczy ograniczenia mamy do jednej osoby, czy do dwóch, więc Janie, ty jako przedstawiciel. Chciałbym, żebyś nam trochę opowiedział, z czego musieliście zrezygnować, co tak naprawdę się dzieje w Rzepinie, bo z tego, co słyszałem, to oaza w Rzepinie to się silnie trzyma, nie od dziś.
No, oaza w Rzepinie ma już bardzo głęboko zapuszczone korzenie, bo moi rodzice jeszcze są właśnie z kręgów oazowych, chociażby, nie? I jakby nasza oaza ma no, ponad 30 osób, więc myślę, że to jest dość prężnie działająca grupa, gdzie spotykamy się, zaczynamy od 18 godziny w piątki, gdzie spotykamy się na wspólnej eucharystii, którą oczywiście obstawia oaza, czyli jakby wszystkie posługi czytania, czy właśnie psalm, czy przyniesienie darów. Właśnie tym się zajmuje się oaza podczas mszy, a potem wszyscy przechodzimy na salki parafialne i tam zaczynamy wspólną modlitwą i potem rozchodzimy się na grupy formacyjne, gdzie dzielimy się Słowem Bożym, czyli czytamy Pismo Święte i je rozważamy razem, dzielimy się nim. Potem oczywiście kończy się to koło godziny 20, ale zazwyczaj wygląda to tak, że wszyscy zostają do 22 chociażby i mamy różne gry i zabawy.
Nie możecie się ten rozstać, jak to się mówi.
Dokładnie. Taka integracja po prostu. Nie, dobrze się czujemy w swoim towarzystwie i myślę, że to jest bardzo ważne do nawiązania wspólnoty, ale też oczywiście nie jesteśmy zamkniętą grupą i zapraszamy wszystkich, którzy by chcieli zobaczyć, jak funkcjonujemy, czy po prostu odnaleźć młodych ludzi, którzy są w kościele i że można tak żyć. Chcemy to pokazywać.
A u ciebie, Katarzyno?
Ja w ostatnim czasie też jakby stworzyliśmy w sumie na naszą parafinową wspólnotę od października, taką studentką, bo była taka potrzeba, bo też się wywodzę z oazy. No i stworzyliśmy taką wspólnotę. Śmiejemy się trochę, że to taka grupa dyskusyjna, jak my to nazywamy, czyli rozmawiamy na tematy, które nas nurtują, po prostu, tak trochę od strony Bożej, ale nie tylko, też od takiej strony świeckiej. Zrzeszamy studentów, tak naprawdę jesteśmy otwarci, I sami podajemy sobie tematy, które chcemy. W tamtym tygodniu mieliśmy odnośnie nawet antykoncepcji rozmawialiśmy. W tym tygodniu chcemy podjąć kolejny temat związany z miłością i tak staramy się w tym wszystkim działać. Spotykamy się co wtorki, też zaczynamy mszą świętą i później w różnej formie, warsztatowej, czasami idziemy po prostu na miasto, bo też tego potrzebujemy. Taka typowo studencka wspólnota, która odpowiada na nasze potrzeby młodego człowieka. No i staramy się teraz też w tym czasie odpowiadać dalej na te nasze potrzeby, może nasze rozterki, żeby jak najwięcej ze sobą rozmawiać i dzielić się takimi naszymi trudnościami tak naprawdę w codziennym życiu, też takim życiu, kiedy dorastamy. Więc tak to wygląda. Ale na parafii też wiele innych. Ja na przykład też prowadzę grupę do bierzmowania. To też nie jest łatwy czas dla tych młodych ludzi, którzy przygotowują się do tego sakramentu, bo tak naprawdę można byłoby pomyśleć, że nie mają łączności z Kościołem, bo to jest trudne w tym momencie, ale staramy się stawać na głowie jak najczęściej też z nimi się widywać właśnie, można tak powiedzieć, widywać przez internet i też z nimi na te tematy rozmawiać, dyskutować. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby dbać o siebie nawzajem, że to jest piękne w wspólnotach i każdemu zachęcam do dołączenia do takich wspólnot w Kościele, nawet może w tym czasie konkretnym, tym ciężkim czasie, bo to jest naprawdę wielki zastrzyk czasami takiej pozytywnej energii i takiego razem pobycia w tych problemach wszystkich.
No, dwa tematy poruszyliście. Z jednej strony Jan wspomniał o młodych w Kościele, młodych, którzy są, że tych ludzi wcale nie jest mało. Rzepin ma 30-osobową grupę, która zaprasza też do siebie. To już jest jakieś duże grono przyjaciół w jednym miejscu, które można by spotkać, zapoznać się, a może właśnie, tak jak wspomniałem, nawiązać przyjaźń. Z drugiej strony ty, Katarzyno, mówisz o tym, że ten trudny czas może właśnie jest dobrym czasem na to, żeby do takich grup dołączyć, spotkać się. Takich grup w diecezji, w kościele młodzieżowych jest więcej. Ja myślę, że w wielu parafiach, jeśli nie w każdej, można znaleźć taką grupę, która mogłaby właśnie w tym czasie, no właśnie, służyć czym? Do czego wam te wspólnoty są potrzebne? Wam jako młodym ludziom, ja to tak powiem kolokwialnie, nie chciałbym też od was zaraz takich odpowiedzi bardzo górnolotnych, ale takich z serca, takich waszych, Janie, czym dla ciebie jest ta grupa, w której ty na co dzień, na co tydzień uczestniczysz, jesteś?
Ja myślę, że jest to dość ważna grupa dla mnie, bo chociażby teraz w tym czasie maturalnym, kiedy po całym tygodniu ciężkiej nauki przychodzę w piątek, to jest taki dla mnie reset, gdzie mogę zupełnie o czymś innym pogadać, nie tylko o szkole, o zadaniach domowych, czy o tym, co trzeba jeszcze zrobić na jutro. Mogę po prostu się, tak powiem, wyluzować i no po prostu spędzić bardzo, bardzo przyjemny czas ze znajomymi, czy z ludźmi, którymi dobrze mi się spędza ten czas. I przy okazji, to znaczy, myślę, że to jest też główne założenie tego, że właśnie, żeby zobaczyć, że są wokół nas też ludzie, którzy wierzą, którzy są w Kościele i że no, nie jesteśmy jedyni, nie? Że nie jesteśmy sami w tym. I myślę, że to jest właśnie to, co daje mi ta wspólnota.
Katarzyna, a ty?
Ja podobnie, że po prostu te wspólnoty, jak myślałam właśnie o wspólnocie tej studenckiej, to ona była, moim założeniem w ogóle wstąpienia do tej wspólnoty było to, że chcę być wśród rówieśników, którzy mają podobne wartości do mnie i podobne problemy jakby związane z wiekiem też, bo to jest czas studencki, czas właśnie wchodzenia w dorosłość i wchodzenia jakby z tymi problemami razem i z takimi samymi wartościami, gdzie czasami trudno w takim codzienności, na uczelni czy gdzieś indziej poznać takich ludzi i porozmawiać na takie tematy.
A o czym rozmawiają młodzi, a także o tym, jak przeżywają ten czas, o którym wspomniała Katarzyna, że nie jest on wcale czasem prostym. Wydawałoby się, że dużo wolnego, dużo spokoju, a jednak nie wszyscy to tak postrzegają. To o tym wszystkim porozmawiamy sobie po przerwie muzycznej.
Strefa młodych na 103 i 106 FM. Strefa młodych.
Wracamy do naszych gości. Ze mną jest, przypomnę, Katarzyna Pypka i Jan Sadowski. Młodzi katolicy, ale też osoby zaangażowane w ruchy i wspólnoty. I dodajmy, Jan jest maturzystą tegorocznym, Katarzyna jest studentką i od tego może zacznę. Chciałem was, jako przedstawicieli młodego pokolenia, zapytać i od Jana może zacznę, bo ty to masz trochę trudną sytuację z jednej strony, ale słyszę, że tak powiem, smutków z twoich ust nie słyszę. To chyba dobry jest na razie sygnał. A ta trudna sytuacja wiąże się z tym, chyba z taką niepewnością, że nie wiadomo, czy te matury, które mają się odbyć, czy one się odbędą w związku z pandemią koronawirusa. Z drugiej strony wszystkie pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę, a sądzę, że dla was to zapewne jest ważna sprawa, nie odbędą się w tym roku najprawdopodobniej. Jak ty w tym wszystkim, ty i twoi rówieśnicy, bo przecież sądzę, że masz wielu też znajomych, przyjaciół, maturzystów, odnajdujecie się?
No muszę powiedzieć, że naprawdę zależało mi na to, żeby pojechać na tą swoją pielgrzymkę maturzystów, bo byłem już rok temu na rok starszych kolegów pielgrzymce maturzystów. No i naprawdę to jest niesamowite przeżycie. I nie mogłem się już doczekać, kiedy to będzie właśnie ta pielgrzymka maturzystów z moim rocznikiem. A tu taka niespodzianka. No i niestety. No ale matura odbędzie się na pewno, tylko pytanie, czy w tym terminie, w którym miała być. To mnie zastanawia i niepokoi, szczerze mówiąc. No i to jest takie wyjście z tej rutyny codziennej, że tak to normalnie został jeszcze ponad miesiąc przygotowania się do matury i nic nie zapowiadało na to, że nagle nie będziemy chodzić do szkoły i przerwie się ta nauka.
Takim pocieszeniem drobnym jest to, że studniówki zdążyły się odbyć.
Oj tak, no to na pewno bardzo się cieszę, że się odbyły studniówki, ale na szczęście te lekcje są kontynuowane przez internet i mimo wszystko jeszcze z tematem nadrabiamy te wszystkie tematy i materiał, który nam przez tego właśnie pandemię koronawirusa nie mogliśmy go zrealizować, a dzięki internetowi teraz mamy taką możliwość, żeby chociaż to nadrabiać. No i przy okazji jest też więcej czasu, żeby w domu coś zrobić, żeby też się trochę zresetować przed tą maturą, bo mimo wszystko już ponad 2,5 roku nauki za mną, więc...
A nie rozleniwiło was to trochę taki czas, kiedy najpierw powiedzieli, dobra, 2 tygodnie nie jesteście w szkołach, za chwilę do świąt, a teraz właściwie to już nie wiadomo, na czym to się skończy i czy po świętach będzie szansa powrotu do szkół, które tak po prawdzie już maturzyści właściwie to powinni w kwietniu kończyć, bo zaraz w maju matura.
Tak jest, muszę przyznać, że trochę mnie to rozleniwiło, ale nauczyciele dbają o to, żebym powrócił do kondycji poprzez zadawane mi zadania, więc powoli się rozkręcam. Szczerze mówiąc, w trakcie tych 2 tygodni wolnego skupiłem się bardziej na moich rozszerzeniach, na matematyce, fizyce i angielskim, a resztę muszę teraz też trochę ponadrabiać, ale myślę, że właśnie dam radę, bo nauczyciele o to dbają.
Duża chyba też niepewność jest co do studiów, że ci tak przerwę, co do kierunków, które chcielibyście pójść i teraz kiedy ta rekrutacja będzie, kiedy te matury, czy wystarczy miejsc, jak to będzie w ogóle wyglądać, nauka, bardzo dużo niewiadomych. Jak wy się w tym odnajdujecie?
Znajdujemy się w takim znaku zapytania, że tak powiem, w tej kropce znaku zapytania się znajdujemy, ale szczęściem jest to, że nie jest to na przykład sytuacja tylko naszego miasta albo tylko naszego województwa, tylko cała Polska jest w tej samej sytuacji, więc ufamy, że władze znajdą najlepsze rozwiązanie do tej sytuacji i no i studia i uczelnie też się do tego podporządkują i nie będziemy mieli nieprzyjemności z tego powodu.
też na to liczę, że to się wszystko uspokoi i jakoś da się wyprostować. No to zapytajmy studentki w takim razie. Katarzyna, jak ty sobie radzisz ze studiowaniem? Wprawdzie inżynieria danych to chyba jest, no właśnie, trochę nam przybliż, z czym to się wiąże. Czy to są też zajęcia takie w laboratoriach, takie, których nie można przeprowadzić przez internet, czy da się wszystko zrealizować w zdalnym nauczaniu? Może się niedługo okaże, że uczelnie są niepotrzebne albo szkoły, skoro wszyscy tak fajnie z domu się uczą.
Myślę, że jeśli chodzi o mój kierunek, to łatwo jest pewne rzeczy zrobić razem z nami, bo czy to wykładowcy mają takie umiejętności, żeby z nami się połączyć i z nami prowadzić takie zajęcia. Chociaż uważam, że ja już bym chciała, już rozmawiamy z moimi kolegami ze studiów, rozmawiamy, że chcemy już wrócić na uczelnię, bo dużo trudniej jest siedzieć w domu i się uczyć, bo poświęcamy dużo więcej czasu na to, żeby opanować pewien materiał, bo większość rzeczy musimy mimo wszystko przerobić sami, więc to nie jest łatwy czas dla nas na pewno, żeby siedzieć przed komputerem i cały czas się uczyć i przyswajać w taki sposób naukę.
I po chyba prostu, też dużo prościej, jak ktoś wytłumaczy, prawda, niż człowiek samemu ma zgłębiać temat.
Dokładnie. Czasami mamy online, w sensie jesteśmy na żywo z wykładowcami, jak oni jak najbardziej chcą być dla nas i odpisują nam na wszystkie maile, ale to nie jest to samo, bo nieraz po prostu nam pewnych rzeczy nie wyłożą i ciężko jest czasami nawet notatki odczytać, które nam wysyłają, bo czasem po prostu czegoś nie rozumiemy, a to są trudne matematyczne twierdzenia, które trudno jest opanować mimo wszystko samemu w domu.
Ja bym chciał, Katarzyno, wrócić do twoich słów, jeszcze trochę je podrążyć. Chodzi o to, że wy, mimo tego, że wspólnoty się nie widzą, nie spotykają, wspomniałeś, że można w tym czasie poszukiwać Kościoła, nie tylko młodego, ale w ogóle, czy też Boga. Mamy czas Wielkiego Postu, przygotowania do świąt i to jest zupełnie inny czas niż zazwyczaj go przeżywamy, a już święta, to ja sobie chyba tego jeszcze nie potrafię wyobrazić, jak to będzie wyglądać, kiedy no nawet ci, którzy mieszkają już osobno z rodzicami czy z dziadkami, nie będą mogli się na przykład z nimi na święta spotkać. Czy ten smutek da się jakoś przezwyciężyć? Czy w waszych wspólnotach o tych sprawach rozmawiacie?
No tak, rozmawiamy o tym też dosyć sporo, bo wszyscy jesteśmy w tej samej sytuacji. Chociaż mam takie poczucie, że kiedy już spotykamy się razem i zaczynamy ze sobą przebywać, to wracamy do takiej normalności i znowu jakby czujemy się, że jakby tego wszystkiego nie było dookoła. Aczkolwiek no nie jest to łatwa jakby sytuacja, w której się znajdujemy. No myślę, że wszyscy już wyczekujemy trochę, aż to wszystko się skończy. Modlimy się też, jeśli chodzi o to, chcemy, żeby jak najszybciej to się skończyło i żebyśmy poszli do przodu. No ale jesteśmy w takiej sytuacji, jakiej jesteśmy i musimy się jakoś w niej odnaleźć. Tak myślę.
A to jeszcze jedną rzecz zapytam, może już teraz Jana bardziej, choć Kasia też zaproszona jesteś do odpowiedzi na to pytanie, jak wiara wam pomaga w tym, co się teraz dzieje, bo te praktyki religijne zostały w pewien sposób nie tyle zabrane przez sam Kościół, co bardziej przez tego koronawirusa i następstwa tego, co się dzieje wokół niego, no bo no siłą rzeczy ludzie, gromadząc się w jakichś skupiskach, mogą przenosić wirusa, a to się też dzieje przy okazji spotkań wspólnot, ale też w kościołach, podczas Eucharystii, podczas nabożeństw. Czy wasza wiara jest w stanie to wytrzymać?
Ja uważam, że jest to dość trudny czas, jeśli chodzi właśnie o takie spotkania dużych grup osób, no bo są niemożliwe. No i właśnie chociażby to ograniczenie do 5 osób podczas mszy świętej jest trudne, ale myślę, że przede wszystkim trzeba ufać i to, że nie możemy się gromadzić, jest dobre dla zdrowia nas wszystkich, więc nie jest to jakby walka z Kościołem, tylko walka z wirusem, więc myślę, że jest to dobre, a musimy znaleźć inne rozwiązania, które pomogą nam pogłębiać wiarę i myślę, że przede wszystkim zostaje nam indywidualna modlitwa, ale na przykład nasza parafia wyszła z inicjatywą i codziennie o godzinie 19 prowadzimy na Facebooku transmisję na żywo właśnie z namiotu spotkania, czyli takiej medytacji Pisma Świętego. Czyli jest to akurat, zazwyczaj jest to Ewangelia z danego dnia i chwilę potem jest krótkie objaśnienie, taki wstęp do indywidualnego rozważania, które prowadzi właśnie młodzież naszej parafii. I myślę, że w obecnych czasach to dużo daje, bo mimo wszystko jest to kontakt z drugą osobą, która nam może przekazać coś ciekawego, ale przede wszystkim jest to kontakt z Bogiem i my możemy pokładać w Nim ufność przez to, że chociażby studiujemy, czy po prostu czytamy Pismo Święte, bo mimo wszystko jest to dla nas bardzo ważne, jeśli chodzi o chrześcijan, katolików. I w tych czasach, gdzie nie możemy spotkać się, pójść do kościoła, to chociażby taka transmisja internetowa na żywo już nas zgromadzi w jednym czasie, może nie miejscu, ale w jednym czasie nas zgromadzi jakąś daną wspólnotę.
Katarzyna, jeszcze ciebie zapytam, a ty jak postrzegasz to, co się dzieje? Czy to nie jest czasem też tak, że ten czas, który mamy i on nam trochę upływa tak może przez palce czasem, to, że nie mamy już, nie idziemy do kościoła w niedzielę, nie chodzimy na te nabożeństwa, czy to jest tak, że to naszą wiarę może osłabić? Jak to obserwujesz u siebie, u rówieśników, u członków wspólnoty, której należysz?
Myślę, że to jest różnie, to zależy od osoby. Jeśli chodzi o mnie osobiście, to ja uważam, że to jest takie wielkie błogosławieństwo ten też czas, bo to, że nie mogę pójść na Eucharystię, bo po prostu ileś razy się odbiłam, że po prostu nie zostałam już, bo byłam tą którąś osobą z rzędu, już nie mogłam uczestniczyć w tej mszy świętej, to dla mnie było takim uderzeniem dosyć sporym i zaczynam po prostu doceniać też to, że mam te sakramenty, że jeszcze niedawno mogłam po prostu pójść na Eucharystię. Przecież dzieje się na świecie tak, że niektórzy po prostu walczą o naszą wiarę i teraz czuję, że ja też trochę walczę o swoją wiarę, że może nie mam tego wszystkiego, jak miałam tak blisko, że na wyciągnięcie ręki, teraz ja się muszę o to postarać, teraz ja muszę się o to zatroszczyć i myślę, że to jest taki świetny czas, żeby zobaczyć, co dla mnie jest ważne, czy faktycznie Pan Bóg jest dla mnie w moim życiu ważny, istotny, czy ja Go potrzebuję, czy ja Go chcę dalej jakby dbać o tą relację, bo jak czegoś przecież kiedy tak naprawdę doświadczamy tego, że na czymś nam zależy, jak po prostu to stracimy i myślę, że ten czas jest trochę taki, że wiele tracimy, wiele nam nie można rzeczy zrobić i dopiero doceniamy, że mogliśmy tyle mieć i tyle mieliśmy i myślę, że to jest taka fajna lekcja i mnie też dużo uczy.
I myślę, że to nas wszystkich uczy, nie tylko tych, którzy są katolikami czy wierzącymi. Bardzo wiele ograniczeń powoduje też w spotkaniach rodzinnych czy relacjach, że nie mamy tych drugich osób, do których przywykliśmy tak bardzo i wtedy chyba coraz bardziej ich doceniamy. Ta część naszego spotkania również za chwilę dobiegnie końca i ja już w tym momencie podziękuję Janowi za dzisiejsze spotkanie i audycję, bo w kolejnej części zastąpi go Mateusz. Janie, dziękujemy Ci bardzo za dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Dobranoc.
Dobranoc. Ja zapraszam znów na chwilę muzycznej przerwy, a po niej wrócimy do tematu Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, no bo przed nami miały być kolejne wydarzenia, które chyba się nie odbędą, ale o tym więcej po przerwie.
Strefa Młodych na 103 i 106 FM.
W Strefie Młodych rozmawiamy dziś, jak młodzi katolicy przeżywają czas Wielkiego Postu, ten zupełnie inny czas, związany z tym, że teraz kościoły są w większości nie tyle pozamykane, co ograniczonej ilości na nabożeństwach i mszach świętych osób, które mogą uczestniczyć. No ale także to, że nie mogą spotykać się w tych wspólnotach, w których realizowali swoje powołanie. Jest z nami Katarzyna Pypka z Zielonej Góry i Mateusz Kowalik chyba już jest z nami połączony.
Tak.
Czy się słyszymy? Dobry wieczór.
Tak, najbardziej słychać Ciebie, Łukasz. Witam
Państwa. Mateusz, Ty jesteś też z Zielonej Góry i też studiujesz.
Tak, studiuję we Wrocławiu, ale teraz aktualnie w Zielonej Górze ze względu właśnie tej podobnie jak Kasia, że moja uczelnia przeszła na zdalny tryb, więc uczę się ze swojego domu tutaj.
Już Mateuszu, gościłeś na naszej antenie, więc ja nie będę wypytywał u ciebie, czym się zajmujesz, co ciekawego porabiasz. Wiemy też, że jesteś zaangażowany w diecezjalne duszpasterstwo młodzieży i w sumie od tego chciałem zacząć i na tym też zakończyć naszą audycję, choć jeszcze nam dość sporo czasu zostało, a chciałem wrócić do inicjatyw Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. I takim chyba jednym z najważniejszych punktów waszej działalności, czyli Światowym Dniu Młodzieży, który przypada corocznie w Niedzielę Palmową. W związku z tym, że w Niedzielę Palmową jest to inicjatywa ruchoma, jeśli chodzi o datę. No i w tym roku przypada w takim trochę trudnym czasie. Co z tymi inicjatywami, które zaplanowaliście na wiosnę i jak to przedwiośnie i wiosnę tegoroczną? Czy to wszystko idzie w gruzy, znika, tego nie będzie? I co właściwie planowaliście, Mateusz?
Myślę, że tak jak wcześniej Łukasz mówiłeś, czy Kasia, czy Janek, no rzeczywiście te inicjatywy ze względu na koronawirusa musiały zostać odwołane, przeniesione na inny termin ze względu właśnie na ten problem, który jest teraz aktualnie na świecie. I tak samo Światowe Dnie Młodzieży na tym szczeblu diecezjalnym. Dlatego w tym roku obchodzimy właśnie ten szczebel diecezjalny, bo mają i ten swój światowy wymiar, i diecezjalny wymiar też musiał zostać odwołany. Czyli w tym roku nie spotkamy się w Paradyżu, by celebrować właśnie Światowe Dnie Młodzieży razem z naszym biskupem. Tak samo z pielgrzymka maturzystów też Janek właśnie był, nie wybierze się w tym roku też na swoją pielgrzymkę właśnie ze względu na to, co się dzieje. Tak jak tu wcześniej mówiliśmy w audycji, całe to duszpasterstwo, można powiedzieć, przeniosło się teraz do sieci. To miejsce, gdzie działamy, gdzie staramy łapać kontakt, to miejsce czy internetu, czy przez jakieś inne komunikatory, w którym staramy się w jakimś tam małym stopniu oczywiście doświadczyć jakiejś wspólnoty. Bo oczywiście to wspólnota najpiękniejsza, jaka jest, to ta fizyczna, kiedy możemy się spotkać, zobaczyć, poprzeżywać siebie nawzajem.
No właśnie, wspomniałeś o tym, że przed nami Niedziela Palmowa, Światowy Dzień Młodzieży. Ja również o tym wspominałem, ale to nie jest tak, że ten Światowy Dzień Młodzieży, on znika, bo co roku on jest obchodzony, no i tak sobie myślę, nie wiem jeszcze co papież Franciszek planuje, ale chyba chociaż wspomni o tym dniu, Światowym Dniu Młodzieży. Przypomnijcie trochę więcej, czym jest ten Światowy Dzień Młodzieży, jak on wyglądał w poprzednich latach. Katarzyna, może Mateusz, kto by chciał zacząć?
Ostatni Światowy Dzień Młodzieży był w Panamie w 2019 roku. Więc dosyć świeżo niedawno było to na tym ogólnym.
Chyba w podobnym okresie, prawda?
Tak. To było właśnie na przełomie końcówka stycznia przez tamtego roku. Też dosyć nietypowy termin, bo przeważnie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że Światowe Dni Młodzieży były raczej w lato.
A były w wakacje.
Tak, właśnie.
Nasze wakacje, oczywiście.
A w tym roku właśnie mamy pierwsze tak naprawdę w tym cyklu dwuletnim Światowymi Dniami Młodych ogólnopolskimi, światowymi. Mamy ten szczebel diecezjalny, no i właśnie w tym roku jest ten pierwszy rok. Hasło przewodnie tego roku to jest Młodzieńcze, sobie mówię, wstań. Papież to jest jakby kontynuuje tą swoją myśl, którą zaczął w Panamie, te tematy na diecezjalnym szczeblu w tym roku i w kolejnym. Właśnie były kontynuacją tego, czego zaczął w Panamie. Myślę, że takim jest tak, uśmiecham oczywiście do siebie, ale to hasło, Młodzieńcze, sobie mówię, wstań, można powiedzieć, idealnie wpasowało się też w sytuację, którą mamy teraz, bo patrzę i obserwuję właśnie z perspektywy tego laptopa czy komórki na ilość dobra, ile młodzi ludzie niosą teraz aktualnie. Można powiedzieć, że rzeczywiście wstali ze swoich miejsc, wstali ze swojej kanapy, wstali ze swojego komputera i teraz, wiedząc o tym oczywiście, że to w tej grupie mniejszego ryzyka, oczywiście to znaczy, że też nie są narażeni, są oczywiście, ale może mają bardziej odporne organizmy. Pomagają właśnie tym osobom, które najbardziej potrzebują pomocy. Tym osobom starszym, które no, muszą mieć naszą pomoc, względu na to, że każdy właśnie kontakt z tym wirusem mógł być dla nich bardzo ważny. I można powiedzieć, że chociaż zgadzam się, to bardzo oczekuję też na te słowa papieża, mam nadzieję, że ktoś wypowie w Niedzielę Palmową również do nas młodych, się na po prostu tym, co dokonują ci młodzi ludzie, patrząc na bardzo różne inicjatywy, nie tylko te kościelne, ale bardzo szerokie, czy właśnie organizacja jak Kasia, to jest organizacja karcerskich, czy organizacje harcerskie, czy różne inne organizacje, czy po prostu ludzie z własnej inicjatywy, młodzi często ludzie, idą nosić dobro po prostu, czyli stają z tego miejsca i działają.
Jak tak ciebie słucham, to przypomina mi się wiele inicjatyw, które w dobie koronawirusa narodziły się często bardzo spontanicznie, same z siebie, inne grupy czy wspólnoty, które już są zorganizowane, często przekierowywały swoje siły, środki, łącznie z firmami, które przestawiały się na produkcję, drukując chociażby na drukarkach 3D różne pomoce potrzebne, czy szyjąc maseczki. Zmienia się perspektywa chyba nam trochę, gdy patrzymy na to wszystko, nie tylko my młodzi, ale w ogóle Polacy, katolicy, cały świat.
Zdecydowanie, moim zdaniem, rzeczywiście masz tutaj pełną uwagę, Łukasz, bo mam wrażenie, że dopiero wtedy, to chyba Kasia mówiła wcześniej, jak słuchałem tej audycji właśnie, że dopiero doceniamy wtedy coś, w tym momencie, kiedy tego nam zabraknie. Myślę, że teraz wielu z nas doświadcza w pewnym stopniu jakiegoś braku. Czy to właśnie w wymiarze kościoła, czy to w wymiarze jakimś czysto ludzkim, że nie mogę wyjść na zewnątrz, nie mogę porobić tego, co robię, co lubię robić. Ze względu na to właśnie, że dla dobra tych innych ludzi, dla ich bezpieczeństwa. I to też pomaga właśnie mi przynajmniej, jeśli mogę powiedzieć tak sobie. Jeszcze raz zadać sobie pytanie, co jest dla mnie ważne, co jest dla mnie najważniejsze w życiu. I ten czas jest, traktuję właśnie może nie tyle co mi narzucony, ale bardziej jako zadany, żebym miał coś zrobić dobrego w tym czasie, który mam aktualnie, chociaż ten czas jest bardzo trudny.
Zapytam was jeszcze o, bo ty, Mateusz, wspomniałeś o tym, że spoglądamy teraz na świat, chyba my wszyscy też, za ekranu komputera, sprzed ekranu komputera, sprzed tableta, przed telefonu czy telewizora. Widzimy ten świat tylko w jakimś okienku. I teraz pytanie o to wiarę też pytałem i może tu o Kasię zahaczę. Katarzyno, powiedz, jesteś jeszcze z nami na linii? To jest pierwsze pytanie.
Jestem.
Przysłuchuje się nam Kasia. My tutaj z Mateuszem zdominowaliśmy trochę dyskusję, ale chciałem cię zapytać o ciebie i też Mateusza o to, czy wiara może wam w czymś pomóc w przeżywaniu tego, jak sami wspominaliście, trudnego czasu, to z jednej strony, ale pytanie, czy wy macie też, nie wiem, taką wiarę w siłę modlitwy, że jesteśmy, czy jesteście w stanie też właśnie waszą wiarą pokonywać takie trudności? I pytanie, jak wy wierzący do tego podchodzicie, czy uznajecie, że tu już więcej nie można zrobić, czy też podchodzicie do tego, że ta wspólna modlitwa, rozmawianie i przeżywanie też duchowo, no bo przecież niestety nie fizycznie, Eucharystii, może coś zmienić, jeżeli chodzi o pandemię wirusa? Czy Bóg wysłucha błagań ludzi, którzy wołają co niedzielę i przy różnych innych okazjach: Święty Boże, Święty Mocny, od powietrza, głodu, ognia i wojny zachowaj nas, Panie. I od choroby chyba tutaj w tym przypadku.
No ja myślę, że ja mam wielką nadzieję, że to wszystko... Czyli ja mam przede wszystkim nadzieję, że to się skończy, ale tak naprawdę też ufam Panu Bogu, że On wie, co robi, bo jakoś już stworzył ten świat i wie konkretnie, jakie ma dla nas plany. I to, że my coś czasami sobie ustalamy, i tak jak mówiliśmy o tych decyzjalnych wszystkich wydarzeniach, które zostały odwołane, my sobie możemy bardzo dużo planować, ale Pan Bóg czegoś innego może nas w tym momencie chce nauczyć. Ja tak na to patrzę, że Pan Bóg może coś chce mnie nauczyć w tym czasie, zupełnie innego. I wiem, że jeśli będę szła w jakimś sensie za Panem Bogiem, bo nigdy na tym źle nie wyszłam, zawsze jak idę za Panem Bogiem, to wiem, że to będzie dobre, że to, co będzie się działo, będzie po prostu pozytywne i ja wtedy będę mogła się naprawdę być szczęśliwa i się w tym odnaleźć. I myślę, że z taką myślą idę też przez ten czas. Mimo, że to nie jest łatwe, bo wiadomo, jest trudny czas i trudno jest jeszcze raz zaufać może też Panu Bogu w tym wszystkim. No ale, ale no właśnie konkretna próba, konkretnie Pan Bóg może mnie do czegoś też tutaj nawołuje i konkretnie mnie o coś też chce zapytać w tym czasie i ja patrzę w taki sposób, ale pozytywny, z uśmiechem na ustach, bo staram się ufać po prostu temu wszystkiemu.
A Ty, Mateuszu?
Myślę, że podpisałbym się pod tym, co Kasia mówiła. Jeszcze tylko bym dodał, że jeśli chodzi o mnie, to ja mam bardzo duży spokój w sercu. Jest takie piękne hasło, które Dominikanie, też obserwując za ekranu komputera, przeleciało mi takie hasło, które oni promują w tym czasie naszym trudnym, że Bóg jest bliżej niż się wydaje. I rzeczywiście, czy to w naszym domu, kiedy otwieram Słowo Boże, czy modlę się, czy spędzam z Panem Bogiem mocą, czy właśnie duchowo z tymi wszystkimi osobami, które są dla mnie bliskie, czy przeżywając mszę świętą w domu. No właśnie, mogę poczuć tego Pana Boga, który jest blisko. I na pewno Pan Bóg, to nie jest kara Pana Boga, że zaczął tego koronawirusa, tylko tak jak mi się Kasia powiedziała, jest to szansa może dla mnie, żebym zobaczył, w jaki sposób jeszcze bliżej do Niego być. Postarał się o to, zawalczyć troszkę, o tą moją relację z Nim. Zobaczyć, co to jest dla mnie ważne. No.
Niech ten optymizm nas zaraża wszystkich, żeby też nadzieja w nas pozostawała, że to wszystko może jak najszybciej się zakończy. A nasz czas niestety się właśnie kończy. Bardzo dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie, za tą Waszą obecność zdalną, ale jednak nieprzerwaną. Moimi Państwa gośćmi w tej drugiej części byli Katarzyna Pypka i Mateusz Kowalik z Centrum Duszpasterstwa Diecezjalnego Młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Dziękuję Wam bardzo.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo.